Mamy transmisję na żywo, ale myślę, że już to, co mówię teraz, i okej, powinniśmy być.
Dobra, to ja mordę sobie rozjaśnię, żeby było, jak już nas słychać i widać.
Dobra,
Dobra.
Więc nas widać i słychać. Witajcie na poniedziałkowym podsumowaniu tygodnia w sobotę.
I to jest poniedziałkowe podsumowanie wtorkowe w sobotę.
W
O,
sobotę,
tak,
no.
Tak.
No, więc to z przyczyn różnych nie mogliśmy tego robić w ostatni poniedziałek, no ale w poniedziałek też wrzuciliśmy kupę newsów, więc mamy nadzieję, że na razie może jakoś to nadrobimy, ale ponieważ dalej jest to poniedziałkowe podsumowanie tygodnia, tylko że w sobotę, to trzymamy się dalej starego schematu, czyli zanim pogadamy sobie o trailerach, zanim pogadamy sobie o newsach, to standardowo, Radek, co tam robiłeś popkulturowo, co cię wkurwiło, co cię rozbawiło, może coś doprowadziło do łez?
Wiesz co, to szybko powiem, bo tak, po pierwsze przeczytałem sobie Tyniona Wojnę Jokera, w końcu byłem bardzo ciekaw, to jest ten moment wcześniej, przed Wojną Jokera, zostawiłem tę serię w cholerę, nie? Przeczytałem Wojnę Jokera i to było strasznie średnie i rozbabrane, ale rozwala mnie to, jak w ostatnich latach co chwila musi być ta wielka historia z Jokerem, która ma być największa, która ma być jakimś crossoverem, która, wiesz, znowu ma tą postać wyciągać gdzieś tam i stawiać na pierwszym planie, bo nikogo innego nie można, nie? Ja się teraz cieszę, że ten Fear State był, gdzie był Scarecrow na pierwszym planie, co też było słabe, ale mieliśmy Endgame, mieliśmy tą śmieć w rodzinie, co tam jeszcze było za Snydera, nie? U Kinga było na tym weselu, było duży storyline z tym. Mieliśmy wojnę tego Riddlera z Jokerem jeszcze u... Też to było u Snydera, nie? Tak, nie, to już było Kinga,
to
u
był
Kinga,
King.
Tak, to było King, nie? I każdy musi mieć tą wielką historię z Jokerem, nie? Teraz też była ta wielka crossoverowa i ja mówię, żygam już Jokerem i wszędzie jest Joker. I ja już nie chcę więcej Jokera przez jakiś czas, fajnie by było. Oprócz tego obejrzałem Turning Red, po polsku to jest To nie wypada.
To nie wypada.
O którym tak, dużo było mówione w ostatnim czasie i że to jest film, który tam w fajny sposób pokazuje pewne rzeczy związane z dorastaniem i to jest zupełna prawda. Bardzo mi się to podobało. Znaczy mam pewne problemy tam z pacingiem i z niektórymi rzeczami scenariuszowymi, ale ogólnie to jest ten film, który wychodzi poza tą banieczkę tego, jak są te filmy dla dzieciaków pokazywane, szczególnie jak pokazują dorastanie, nie? Tutaj mamy wszystkie rzeczy związane z tym, jak się ciało zmienia, wiesz, podpaski, wątek podpasek się pojawia i ten cała sprawa z pandą, ona też jest mocno powiązana z tym, przemianami w pandę. To wiadomo, co to symbolizuje, nie? Jak to
no
jest
tak.
Pokazane, nie? To jest fantastycznie rozegrane. Relacja z rodzicami, w ogóle z całą rodziną jest pięknie pokazana i na końcu się prawie popłakałem. I gdy dostajemy film, gdzie bohaterowie mogą sobie dosadnie powiedzieć pewne rzeczy i rozwiązać pewne problemy w taki sposób, każdy dzieciak chciałby w taki sposób problemy rozwiązać, nie? I to jest potrzebne czasami, to jest niesamowite i to staje zupełnie na drugiej
to zaraz,
szali, tak, na
bo ja
drugim
chcę dwa
końcu szali,
słowa,
tak. Tak, bo ja chcę tylko dodać jeszcze, że Encanto obejrzałem, który ma tragiczny finał i nienawidzę tego filmu za rzeczy, które robi z pewnymi postaciami i za rzeczy, których nie robi z postaciami, nie? Równocześnie.
Ja też oglądałem Turning Red właśnie w tym tygodniu. I też byłem absolutnie zachwycony tym, jak ten... To jest film, który... może zabrzmi trochę politycznie, ale jak obecna władza w Polsce się zmieni, to jest film, który wszystkie nastoletnie, właśnie 12-11-letnie dziewczyny powinny oglądać. To jest film, który mówi bardzo o takim bezwstydnym wyrażaniu się. Jest, że tak powiem, film antycnoty niewieście, który jest w kontrze do tego, że dziewczynka powinna być cicha, ułożona, słuchać dobrze rodziców, nie mówić za głośno, nie wyrażać za bardzo emocji, nie... I te wszystkie inne rzeczy, które próbowano przez tysiące lat wbijać do głów, a w niektórych krajach, jak w Polsce, próbują wbijać to do głów dzisiaj. Więc naprawdę uważam, że szczególnie myślę, że jeżeli ktoś albo ma córkę w tym wieku, albo jest w tym wieku, albo pamięta ten wiek jako dziewczyna, to myślę, że naprawdę może podejść, bo...
Wiesz, bo to jest kurczę potrzebny film i on opowiada o konkretnych rzeczach w taki sposób, w jaki może trafić właśnie do odbiorców, nie? Że oni rozumieją, o co tutaj chodzi, bo Encanto było, kurczę, zupełnie o niczym. To był ten film, który oglądaliśmy już 1000 razy, pokazany w ten najprostszy sposób te wszystkie problemy, które nawet nie są problemami, które mają być tylko przerywnikami, żeby sobie pośpiewać. I tam co chwila jakiś członek rodziny musi śpiewać o problemach które są pokazane w taki zupełnie fragmentaryczny sposób, nie są rozwinięte. Gdy pojawia się ciekawy wątek tego Bruna, o którym nie mówimy, to szybko zostaje zamieciony pod dywan. No i jego problem zupełnie na końcu zostaje związany jednym zdaniem. O, już wszystko spoko, już. Ja mówię, nie, to jest trauma, nie? To jest człowiek zniszczony. Ja bym chciał więcej tego zobaczyć, nie? Jak to będzie rozegrane. Nie, nie, nie. Zapomnijmy o tym. Nie zapomnijmy, jak tutaj niektórzy ludzie byli, nie? Zapomnijmy, jak główna bohaterka i jak ten Bruno się musieli czuć przez pół życia, gdzie byli, wiesz, zupełnie na marginesie przez to, jacy są.
Nie? Ale Radek, babcia miała ciężko.
No, babcia miała ciężko. Babcia była straszną osobą. To jest najgorsze, nie? I na końcu ta chwila właśnie... Nie, dobra, nie będę spoilerował, ale...
Ja tylko powiem,
że żeby załatwić takie problemy, to jest taniocha straszna.
Że to jest super właśnie, kiedy mamy dwa filmy, właśnie Turning Red i Encanto. I dlaczego mówię o obu? Bo tam w dużej mierze jest bardzo podobny wątek kontroli starszej osoby w rodzinie. W jednym przypadku to jest matka, w drugim przypadku jest babcia. Chociaż w drugim przypadku to też jest babcia, ale to jakby dalej, nad główną bohaterką. I w przypadku Turning Red to jest załatwione z takim pełnym emocjonalnym pierdolnięciem, kiedy bohaterki w dodatku mogą sobie wykrzyczeć w twarz, co o tym uważają. Może być takie naprawdę emocjonalne uderzenie, kiedy każdy dokładnie mówi, dlaczego tak jest, dlaczego tak chce robić, dlaczego jest to pełne uderzenie. I najlepsze jest to, że tam w sumie to nie jest tak, że na przykład jedna strona uważa, że miałaś rację, czy coś w tym rodzaju, tylko na zasadzie musimy siebie akceptować nawzajem w tej formie, w jakiej jesteśmy, w tym stanie, jakim jesteśmy i tym, kim jesteśmy. To nie jest tak, że ktoś z nas ma rację, to nie jest coś, po prostu idea jest taka, że żadne z nas nie może narzucać drugiej osobie swojej wizji świata, jakby swojego bycia. I to w obie strony. Natomiast w Encanto to było na zasadzie, o babcia, w sumie mi głupio, źle zrobiłam. A nie martw się babcia, trudno miałaś. No dobra, to tak, wiesz, przytulamy jeszcze, się, idziemy dalej.
Szymon pisze na czasie, że Encanto to nie jest czasem film, też film o tym, że nie warto nakładać presji na dzieci, nie zależy od intencji rodziców.
O tym jest, o tym jest,
tak,
o tym
ale
jest.
Ale to nie ma tego morału, to jest pomysł wyjściowy, to na papierze działa, nie?
Jak o tym jest Turning Red, o tym jest dokładnie Turning Red i Turning Red jest dobrze.
Encanto chciało o tym być, ale Encanto w pewnym momencie zapomina, o czym jest ten film, nie? I szybko na końcu tylko podsumowujemy, nie? Lecimy, bo tutaj były fajne piosenki, była piękna grafika, nie? Jak miałem ten pokój. To przejście po tam do Bruna, ten całe pomieszczenie, nie? Gdzie on tam mieszkał wcześniej. I to trwa i trwa i trwa, bo chcę pokazać, jak to jest wielkie, ale to do niczego nie prowadzi, nie? Encanto jest zbiorem scen, które są po to, żeby wyglądać ładnie, nie? Żeby była ta właśnie muzyka, tutaj taki disneyowski przepych, nie? Ale jeśli chodzi o treść, to Turning Red morduje Encanto na wszelkie możliwe sposoby, nie? Jest dużo bardziej treściwe. Mówi o problemach w taki właśnie sposób, gdzie się bardziej skupia na postaciach, nie? Na każdej postaci, one ze sobą rozmawiają, one na siebie krzyczą, one widzisz i rozumiesz każdą stronę, nie? Tutaj ja zupełnie w Turning Red rozumiałem to, co matka przechodzi, nie? Jak ona się musiała czuć, jakie na niej były ta presja nałożona przez babcię, nie? Później ta babcia sobie też pewne rzeczy układa w głowie, też zaczyna zauważać te rzeczy, nie? A w Encanto mamy to jedno zdanie załatwione, tylko o kurde, to było, no by miałaś trudno, no tak, to później zrobiłam tutaj piekło wszystkim. A, no dobra, już lecimy. I taniec, dawaj, odbudowujemy. I w ogóle, nie, dobra, nie będę spoilerował, ale to, co się na końcu dzieje z tym wątkiem, że dobra, teraz sobie będą musieli poradzić bez pewnych rzeczy, nie? Będą musieli działać wszyscy tak jak inni, razem jak ta cała społeczność, nie? Nie, chuj, dawaj, kwiaty, wszystko robimy, wszystko wróciło. Ale nie, Encanto mnie tak zdenerwowało.
No ja mówiłem od początku, ten film jest straszny, ja bym go dzieciom nie pokazał. Ona ma fatalny morał. Właściwie to nie, albo nie ma morału, albo może mieć tylko zły morał. I mówię, najlepsze jest to, że chwilę później Pixar, i to jest takie porównanie między niby jedno i drugie to Disney, ale czujesz, jak robi to Disney, a jak robi to Pixar. Bo jednak Pixar opowiada chwilę później dokładnie o tym samym wątku obok, ale tam jest wszystko to, co powinno być we właściwym miejscu i wychodzi z tego naprawdę fantastyczny morał, który, tak jak mówię, uważam, że to jest coś, co szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie jeszcze cały czas jest mocny skręt w stronę patriarchatu i ogólne, wiadomo, jak często jest opinia, jaka powinna być dziewczynka, no cnoty nie wieście, ostatnie inne pomysły, które wpadały, to uważam, że to jest absolutnie rewelacyjny film, który spokojnie młodsze dziewczynki powinny obejrzeć, kiedy Encanto spalić, zalać benzyną i nigdy nie pokazać nikomu.
Dalerian pisze, że babci chodzi o to, że ma zacząć przemianę, nadal jest wierzyć przed nimi. Tak, ale ten film na końcu zupełnie tego nie robi. Oni wracają do punktu zero, dokładnie tego, co było wcześniej.
Super, no.
Tak, tak, tak. No to jest, z Encanto robicie tak, jak fanboye Batman v Superman, dopowiadacie sobie rzeczy. Ja niczego nie dopowiadam, ja mówię o tym, co jest dokładnie pokazane w filmie. Nie są, ja tutaj w ogóle nie miałem żadnych oczekiwań po tym i dostałem jeszcze mniej.
Tu dodam, Marysia jest napisała, że byłam wczoraj na Turning Red i uwielbiam ten film. Było dużo małych dzieci i widać, że się nudziły. Wydaje mi się, że właśnie to jest wbrew pozorom film, na którym dzieci w wieku, nie wiem, 7-8 lat mogłyby się nudzić. To byłby dobry film właśnie dla dziewczynek w wieku 11-12 lat, tak jest główna bohaterka dopiero. Ale mówi dalej, że za to rodzice oglądali jak zaczarowani, to jest obowiązkowy film dla rodziców młodych nastolatek. Tak, tak. Wiesz, mówiłem o nastolatkach, ale absolutnie uważam, że dla rodziców też fantastyczny film.
Wiesz co, to jest trochę jak z tym w głowie, jak się ten film nazywał, o emocjach.
Inside Out?
Inside Out, nie? To jest dokładnie tak samo, że jak byłem w kinie, to było też dużo dzieciaków i były, wiesz, tam się nudziły, zaczęły biegać i to był taki film, który dopiero, wiesz, musisz przetrawić i on może nawet do starszych lepiej trafiać niż dla dzieciaków, nie? Że one po latach, jak sobie go przypomną ze swoimi dziećmi, to więcej z tego wyciągną jeszcze, nie? I wtedy, no, to jest ten typ filmu, nie? Ale one są bardzo potrzebne, nie? Bo jak już załapiesz, o co chodzi i trafi do ciebie, to wow, tak się powinno takie rzeczy pisać.
No, może masz rację, dla rodziców to jest lepsze niż dla dzieciaków. No. A Encanto zależy.
Ja, żeby zrozumieć dzieciaki, nie? Jak się czują. I to dokładnie Turning Red robi, nie? Że on pokazuje, jak się dzieciaki muszą czuć, nie? I rodzice sobie mogą przypomnieć, jak oni się czuli, wiesz, w ich wieku, nie?
I spojrzeć, jak się zachowują w stosunku do swoich dzieci.
Tak, dokładnie. Nie, Turning Red mi się podobał. Mówię, mam pewne problemy, ale to są takie, które mi zupełnie na treść nie wpływają, nie? Że treściowo jestem zachwycony.
No dobra, coś jeszcze robiłeś, jeśli o to chodzi? Jakieś seriale, filmy, gry?
Wiesz co, odpaliłem sobie Arkham Knighta po Batmanie, żeby sobie pograć, bo mówię, cały czas jeszcze puszczałem sobie z muzyką.
A ty nie przeszedłeś nigdy Arkham Knighta?
Nie, przeszedłem. Ja sobie wróciłem, żeby sobie tak pograć, wiesz, pojeździć samochodem, co jest najgorsze na świecie w Arkham Knightie, polatać po mieście, wiesz, kurczę, wiesz jak ta gra wygląda, ile mi ją, 2015, to jest 7 lat od premiery, nie? Ta gra mogłaby dzisiaj wyjść i nadal by robiła wrażenie. To jest niesamowite, jak Arkham Knight dobrze wygląda do tej pory i strasznie szkoda, że nie zrobili żadnej kontynuacji od tego czasu, nie? Bo dalej ta mechanika, to wiesz, ten fan z poruszania się po mieście, nie? I bycia Batmanem, kurczę, ja bym jeszcze jakąś część, wiesz, łupnął. O, Nightwingu mogli to zrobić, spokojnie o Robinie.
No przecież zaraz będzie.
No tak, ale wiesz, no tak, Gotham Knights, ale wiesz, że Gotham Knights wygląda troszkę inaczej, bo to w ogóle robi to studio, które robiło Arkham Origins, nie?
Które ja lubię.
Ja lubię, to jest moja ulubiona część Arkham.
Ja bardzo lubię, wiem, że ludzie narzekają, ale ja bardzo lubię Arkham Origins. Nie, to,
wiesz, Arkham Origins było najbardziej zwarte fabularnie, miał najciekawszą historię, miał Batmana detektywa, miał mniej postaci, bo kurczę, ja bardzo lubię Arkham City, ale to był fanfest. Tam co chwila musiałeś, wiesz, właśnie trafić na jakąś postać, którą znasz z tego. Tutaj było to bardziej zwarte w Arkham Origins i miałeś te walki z tymi, z bossami, które były fantastycznie zaprojektowane. W ogóle ten cały storyline, że wysyła na ciebie, wiesz, zostają na ciebie wysłani ci najlepsi ci zabójcy, tak? Tak, i tak, nie wiesz, kiedy na nich tam trafisz, nie? I tutaj masz walkę z Deathstroke'iem, walkę z Deadshotem, nie? To było super.
No, ja... Już zresztą podali premierę tych... chyba Gotham Knight ostatnio. Arkham... Jest Gotham Knights...
Nie, Gotham Knights.
Gotham
tak.
Knights.
No tak.
No, ja tam chętnie właśnie Nightwingiem.
Kim będziesz grał?
Nightwingiem pewnie.
No, ja nie, ja chyba Red Hoodem zacznę.
Ja gadałem ostatnio z Zagą, bo pewnie razem w to będziemy grać, bo tam jest full co-op. I ona mówi, kim będziesz grać? Ona mówi, no Jasonem. A ty? No ja mówię, no Dickiem. A ja mówię, ale jakbyś powiedziała Dickiem, to bym powiedział Jasonem.
No tak. To są moje, wiesz, dwa pierwsze. Jakbym miał wybierać, nie, to Dick albo tak. Jason.
Sorry Timmy, Barbara, ale... Okej, okay. Ja jeśli chodzi o moje, no to zresztą ostatnio streamowałem na cały czas Elden Ring. Dzisiaj zabiłem ostatniego bossa w Elden Ring, aczkolwiek zrobiłem to w taki sposób, że...
Powiedz, jak go zabiłeś, to jest
bo jeżeli ktoś nie wie, no to gry, wszystkie Souls-like'i są podobno bardzo trudnymi grami, prawda? Natomiast i większość bossów, i ogólnie jest tam community, które jak czegoś użyjesz lub nie użyjesz na bossie, czytałem już, że tu magia ułatwia, tu coś tam za łatwo, więc ja uwielbiam we wszystkich grach tarczę. Uwielbiam grać typem, który jest chodzącą cegłą, która jest nie do ruszenia, zadaje jakieś tam śmieszne obrażenia, ale po prostu przyczepia się do bossa jak grzeb do psiego ogona i go tak dźga cały czas. Ten boss nie może mu nic zrobić, bo po prostu jestem tak tankerski, a ja go tam dźgam malutkimi ciosami. No i zrobiłem taki build w Elden Ring. I jest ten ostatni boss, gdzie czytam, że to jest, że jest jeszcze jeden boss, który jest trudniejszy, ale że jest taki super trudny. Ludzie tam robią jakieś dodże, pół sekundy, milimetrowy cios, tutaj boss robi cios mieczem, dwa dodże, potem dwa razy go uderzasz, potem znowu dodże. Ja czułem się trochę głupio, jak byłem takim typem, co stoi z tą tarczą jak cegłą, boss tam macha ciosami, a ja tak stoję. Koniec walki. Przeszedłem Elden Ring.
Jak to wiesz, pójdziesz to wyciąć i gdzieś wstawić oddzielnie, żeby ci hardcore'owi fani zobaczyli.
Ale by mnie zjechali.
Wiesz, ci, którzy robią tam co do setnej sekundy uniki. Tak. W ogóle wiesz co, ostatnio oglądałem, bo wpadłem w taki ciąg, jak mi tam zacząłeś gadać o tym Elden Ringu, jak widziałem, jak grasz w tego Elden Ringa, materiały o gościach, którzy przechodzą, wiesz, wszystkie te soulsowe rzeczy, ogólnie całą tę...
Na pierwszym levelu z pałką.
Tak, ale nie, lepiej, oni przechodzą te gry z From Software na bez otrzymania żadnych obrażeń, nie? Wszystkie, ale wiesz co
widziałem,
robią?
Tak,
robią, ale robią maraton, części po części. Okay. Każdy, że na przykład spędzają 15 godzin nad wszystkimi częściami i przechodzą je bez otrzymania żadnego obrażenia, nie? To, i każdą część, wiesz, muszą, jak przy, wiesz, na przykład wyobraź sobie po 12 godzinach dotrzymujesz jedno obrażenie, nie?
I od nowa.
Był gość, taki w ogóle najlepszy gracz, najlepszy w te przechodzenie, nie? I na ostatnim bossie, wiesz, dostał jakiś lekki cios, nie? I wszystko zjebane, 15 godzin do kosza i później zaczyna od nowa, nie? Za tam po paru dniach, czy po paru tygodniach. No,
widziałem filmiki w Elden Ring, jak kolesie wybiegają w samych majtach z jakąś pałką i po prostu non-stop tak odbijają ciosy, że nic im się nie dzieje. No nie, ja nie, ja po prostu ustawiłem tarczę przed sobą, bo coś tam machał, coś tam odbijał, coś tam machał tymi mieczami, ale... Więc tak. No dobra, to możemy przejść jeszcze, zanim pogadamy o trailerach, jeszcze tylko krótkie newsy. Coś, czego nie omówiliśmy, a obaj chcemy o tym pogadać, tylko nawet jeśli tylko króciutko. Ostatnio zostało ogłoszone, że parę rzeczy na temat animowanej Harley Quinn. Po pierwsze, jeżeli dobrze widziałem, James Gunn pojawi się w animowanej Harley Quinn jako James Gunn.
No tak, to jest super.
Super. A po drugie, będzie spin-off Harley Quinn.
A wiesz, jaką rolę ma Gunn jako on w tym serialu?
No siebie.
Ale wiesz, co będzie reżyserował? Film o Tomasie Wayne'ie.
Okej, tego nie widziałem. No, ale jeszcze będzie spin-off Kite-Man, co mnie bardzo cieszy, bo Kite-Man jest fantastyczną postacią i prawda jest taka, że on trochę nie miałby już miejsca, żeby kręcić się koło Harley i Ivy po tym sezonie, więc bardzo się cieszę, że będzie miał swój spin-off, bo to jest postać, która nie powinna zniknąć. A to był ten najsympatyczniejszy przegryw z całej tamtej ekipy. Ja absolutnie pokochałem Kite-Mana i chociaż... Wiadomo, Harley i Ivy to legendarny związek już, to mimo tego było mi smutne jak cholera, że Kite-Manowi się nie ułożyło.
Więc... No ale w ogóle fajny jest ten pomysł, nie, na ten serial, że on tam ma ten bar przejąć i ma się tam pojawić różni złoczyńcy w każdym odcinku, nie mają mieć swojej historii.
To jest super pomysł.
No.
Hell yeah, nie fuck yeah, tylko hell yeah, przecież on mówi cały czas, hell yeah.
Ja uwielbiam to, jak Renesans przeżywa Kite-Man. W ogóle Renesans pierwszy raz jest dostrzeżony w historii
popkultury. Peacemakerze jest Nemesis, tak?
Jest Nemesis w Peacemakerze. Ma tą rolę wielką w Harley Quinn i u Toma Kinga przecież miał tą zajebistą historię.
Jokes and Riddles właśnie.
Tak. Tam jest cały numer poświęcony historii Kite-Mana i jaką jest postacią. Nie? I to jest, wiesz, można Kinga nie lubić, można narzekać na ten run, ale ten numer był fantastyczny po prostu.
No dobra, to w takim razie przejdziemy sobie do tego, o czym mieliśmy pogadać, czyli o zwiastunkach. To najpierw pogadajmy sobie o Miss Marvel, bo to jest taki pierwszy, bo Moon Knight już miał sporo looków i spojrzeń i wszystkiego. Natomiast Miss Marvel mamy po raz pierwszy takie konkretne spojrzenie na bohaterkę. To może tak, ja zacznę i powiem... Podoba mi się oczywiście ten film na początku trailera i mam nadzieję, że to nie jest tak, jak ty mówiłeś, że to nie jest tylko dla trailera, bo te Spider-Verse'owe chmurki, nie wiem, pojawiające się różki u nielubianej koleżanki, wszystkie tego typu rzeczy uważam, że są fantastyczne i mam nadzieję, że to będzie tego więcej. Ten serial będzie dziwny, będzie takim trochę, wiesz co, przypomina Scotta Pilgrima oczywiście w tego typu rzeczy. Tak. I mam nadzieję, że ten serial będzie taki trochę Scottowo-Pilgrimowy i pod tym względem właśnie jest napisane, że Miss Marvel wygląda jak CW. No właśnie nie wygląda. No właśnie gdyby, jeżeli utrzymają tą stylistykę bardziej komiksowo odjechaną, Co możliwe, żeby się wybił, tylko mam
Tak,
nadzieję,
a
że
te...
tego będzie dużo.
Wiesz, to technicznie to w ogóle wygląda naprawdę okej, nie jak na serial, bo i kolory są żywe, i
Tak,
właśnie
kolory
te
są
przejścia,
bardzo
montaż,
fajne.
te przejścia wszystkie wyglądają bardzo fajnie, no tylko no zależy, ile to jest reklamą, a ile zostanie w samym serialu, nie? Tutaj się może to się
Tak.
różni dosyć mocno, nie? Bo to wiesz, też jest zrobione jednak pod muzykę, nie? No mamy tego Weekenda w tle, nie? To może się inaczej, w tym momencie inaczej możemy to odbierać, to może być mocno reklamowe, nie? Zobaczymy, że w serialu tego nie będzie, no to trochę smutno, nie? Bo to jest akurat miejsce, gdzie można spokojnie na takie sobie ryzyko pozwolić, nie? I też jak, wiesz, zestawimy, o czym zaraz będziemy zresztą mówić, z Moon Knightem to, nie? Gdzie jest zupełnie inny klimat, do zupełnie innej grupy wiekowej to jest
To bardzo
dostosowane, do
dobrze.
zupełnie innych widzów, super. Tego oczekiwałem od tych seriali, nie? I widać, że te nowe postacie jednak dodają coś więcej, nie? Że nie muszą
No.
małpować tego, co było w filmach z tymi postaciami, tylko mogą się tym bawić bardziej, nie?
No i teraz musimy pogadać o jednej kluczowej rzeczy, jeśli chodzi o Miss Marvel, bo oczywiście wszyscy o tym gadają, czyli ma zupełnie zmieniony origin, zupełnie inaczej zrobione moce. Więc po kolei. Jeśli chodzi o origin, uważam, że no niestety, ale serial Inhumans i jeszcze w dodatku Agents of Shield obok, którzy też jakby bardzo eksploatowali sam idea Inhuman, na tą chwilę kompletnie zdarznęli coś takiego jak
Tak,
Inhumans
tak.
w
Umówmy
MCU.
się. Ja
Mało
wiem, jak to
tego,
wyglądało.
czyli
Bo
tylko
to.
powiem, od czasów komiksów śmierć Inhumans, tak, była taka jak miniseria, Inhumans nie pojawili się w ogóle w komiksie. Gdzieś tam pamiętam, chyba raz mignął mi Black Bolt, ale to było raz. Inhumans nie mają swojej serii, nie pojawiają się nigdzie w komiksach, z nikim nie walczą, są ich garstka, bo resztę wytłukli im w komiksach. Więc gdyby ktoś w ciągu ostatniego, nie wiem, 2 lat czytał komiks Marvela, to nawet nie zorientowałby się, że coś takiego jak Inhumans istnieje. Więc ten serial pozostawił po sobie tak gigantyczny smród, że na tym etapie to, że Kamala nie będzie Inhuman, jest zrozumiałe i jestem w stanie
No
jakby
oczywiście,
nie
przecież oni
mieć
wiesz,
tutaj
wiesz, że
pretensji
oni
do tego.
cisnęli tych Inhuman w tych rzeczach serialowych, gdy
No bo
jeszcze to był
X-Men nie
plan, że
mieli.
tak, ale tak, bo, ale jeszcze był ten plan, że to jest wszystko połączone, że
Tak,
tam
tak.
rozwiniemy Inhumans, dostaną najpierw właśnie tą swoją rolę w Agentach Tarczy, później dostaną serial, później to przejdzie na filmy i oni będą X-Men, nie? Bo wiadomo, że X-Men nie
Nie
mają,
mogli być
wtedy nie
wtedy.
mieli praw, nie? Jak dostali prawa, wszystko do kosza, szczególnie po tym paskudnym serialu, ja nie wiem w ogóle, co tam zaszło, że takich twórców do tego dobrali i to wyglądało tak strasznie, nie?
Scott Buck.
Tak, bo to Scott Bag, ale też Roy Renie tam się pojawił jako reżyser, mój kochany, który się nie nadaje do robienia czegoś za jakąś kasę, wiesz, konkretniejszą. No i mieliśmy spoko aktorów, nie? To jest strata
Aktorzy
według
byli
mnie,
bardzo
nie? Że tak.
spoko.
I ten, który grał Black Bolta,
Anson
i
Mount, super
tak.
aktory.
Tak, Mount ten z Gry o Tron, który grał tego Maximusa, też był super. No stracona szansa, ale do tego już nikt nie wróci, nie? I Inhumans jeszcze długo nie zobaczymy, bo teraz będziemy mieli mutantów zaraz
Tak,
i
tak.
oni będą na
A
pierwszym planie.
tam.
I ja się nie dziwię zupełnie tej zmianie, że z Kamalą chcą iść w tą stronę i wiem, że te bransolety, które tam dostanie, to będą połączone z historią Kree, że to będą moce, żeby była
Właśnie
jeszcze bliżej mi z
z tym
Kapitan
mam
Ameryka.
drobny problem, bo zakładam, że to będą albo Negabands, albo Quantum Bands, albo te, które Quasar nosił, albo te, które
Tak,
Captain
to jest
Marvel
robione pod
nosił.
Quantum Bands, totalnie. To szczególnie, że to działa jak pierścień
Jak,
Lady Lanterna,
czyli dokładnie
które
jak działały
działają jak
Quantum
pierwszy
Bands.
kłas, tak,
Więc
jak kłasowe rzeczy.
i jakby z samym originem nie mam problemu. Tak jak mówię, rozumiem, dlaczego trzeba zaorać Inhumans. Nikt nie chciałby oglądać dzisiaj Inhumans. Więc okej, okay. Kamala znajduje bransolety, zakłada je, ma z bransolet moce. Mam lekki problem ze zmienionym sposobem działania ich mocy. Jej moce, wiele osób mówi, że nie wyglądałyby dobrze na ekranie. To prawda, ale jej moce nie wyglądały też dobrze w komiksach. Cała idea jej mocy była bezpośrednio, właśnie skoro jesteśmy przy Turning Red trochę. Idea mocy Kamali polegała na tym, że one są dziwne i dziwnie zmieniają jej ciało. To była mało subtelna metafora do dorastania i do tego, że ciało ci się zmienia i nie zawsze od razu w najładniejszy sposób. Osoby, które dorastają, mają często problemy z tym, jak bardzo ich ciało się zmienia, jak bardzo jest to niekomfortowe, dziwne, dla niektórych nawet można powiedzieć przez jakiś czas brzydkie i tak dalej. I Kamala była bezpośrednio tego odniesieniem ze swoimi mocami. Więc tutaj, przez to, że dostaje piękne, sparkly pola ochronne, i tak parę miejsc widać, jak pojawiają jej się te telekinetyczne uderzenia, ciosy. Tak jak mówię, nigdy nie mam problemu ze zmianą materiału źródłowego. Problem mam z tym, że Mam wrażenie, że wynika to z braku jaj i braku tego, że po prostu, ej, no nie chcemy pokazywać czegoś brzydkiego na ekranie. A no trochę, to trochę o to chodziło, jak Kamala miała te wyciągające się kończyny z wielkimi łapami, no to tak to wyglądało. Więc nie wiem, co ty o tym sądzisz.
Wiesz co, mi aż tak to nie przeszkadza. Znaczy, no wiadomo, tak jak mówisz, to odpada ta symbolika, nie? I to coś było bardzo ważne, szczególnie w pierwszej komiksie z Kamelą, nie? Z Kamelą. To było cały czas poruszane, było cały czas przypominane, nie? Że one tam jeszcze naprawdę były jakieś dziwne, bo też to w komiksie troszkę zmienili po czasie, nie? Że ona już robiła z tym normalniejsze rzeczy, nie? Ale na początku to były, wiesz, powykręcana, te wszystkie
dziwne. Ale jest w sumie.
Tak, ale no już, wiesz, tam to było bardziej, wiesz, na pierwszym planie, nie? Teraz ona już bardziej działa jako superbohaterka i jest bliżej tych samych komiksów grupowych, nie? To już, to wiesz, że to jest troszkę na boku, nie? Ale z drugiej strony, po pierwsze, wiem, że ten jednak budżet telewizyjny, no nawet jakby to miało dziwnie wyglądać, to wiesz, jak to wszystkie te rzeczy ze ściąganiem działają na takim mniejszym budżecie, nie?
Pamiętam, był Elongastic Man we Flashu.
Tak, co było najgorsze na świecie, nie? Ale nawet za większą kasę, tylko to już lata temu, jak Mr. Fantastic wyglądał. Wiesz, tam też tego unikali w tych Tima Storego Fantastic Four, nie? Gdzie to też wyglądało paskudnie.
Właśnie do tego chcę się też odnieść, bo jedna rzecz, którą jestem w stanie jakoś w miarę jeszcze zrozumieć, to, że filmy mają trochę mniejszą tolerancję do tak zwanych, nazwijmy to, powtórek w porównaniu do komiksów. To, że w komiksach mamy kilka postaci o tym samym powersecie, to jest jakby normalne. W filmach myślę, że na przykład powód, dla którego tak długo czekaliśmy na She-Hulk, był też taki, że nie chcieli wprowadzać od tak drugiego Hulka do MCU. I tak wiele osób zastanawiało się, czy kiedykolwiek pojawi się She-Hulk, czy będą chcieli trzymać Hulka jako wyjątkową bestię, ale Hulk miał tyle metamorfoz, że to miało sens. I wydaje mi się, że jeżeli się nad tym zastanowisz, no to co prawda widziałem, jak w trailerze widać, jak ona skacze, jej się wyciągają ręce i nogi, ale w ten sposób energetyczny, prawda? W takim tym obwolucie,
tak,
powiedzmy,
zbroi. Tak, ale będą totalnie w tą stronę szli, nie? Że to będzie przypominało te oryginalne moce, nie? No ale będzie działało na troszkę innych zasadach.
No to ta piącha energetyczna jest pokazana.
Tak, bo wiesz, bo mówię, jakby miała to rozciąganie i za chwilę by wyszedł kinowy film z Fantastic Four.
No właśnie do tego się odnoszę.
Tak, żeby były dużo, dużo lepsze i byś widział tę różnicę w jakości, nie? A efekt rozciągania jest cholernie trudno pokazać.
Właśnie do tego się odnoszę, że za chwilę będziemy mieli Fantastic Four. No nie wierzę, że zmienią moce Rida na energetyczne. No nie wierzę w to, że Rida ruszą. Więc masz Rida, no i Kamala to jednak jest połączenie mocy Ant-Mana, Giant-Mana. No widzieliśmy już obie te wersje i to jeszcze w przypadku kilku postaci, bo mamy jeszcze Wasp, która też się powiększała i pomniejszała. Natomiast Wasp się nie powiększała jeszcze, ale whatever. Natomiast Miss Marvel to jest połączenie tych dwóch de facto powersetów, czyli Giant-Man, Ant-Man i Mr. Fantastic. I wydaje mi się, że mogliby trochę tego niech się robi właśnie też z tego powodu, dla którego mówisz, że za chwilę dostaniemy Rida, który z perspektywy wielu osób ma identyczne moce jak Kamala. Więc...
Jeszcze jedna rzecz, bo Dolarium pisze, Radosław nawiązuje do filmów sprzed 20 lat. Jezu, chłopie, filmy na YouTube mają już lepsze efekty. Nawiązuje do nich po pierwsze dlatego, że te telewizyjne produkcje nadal mają efekty, które przypominają te filmy kinowe sprzed 20 lat. To po pierwsze. Po drugie, mamy filmy kinowe dzisiaj, które wyglądają na poziomie efektów jak filmy sprzed 20 lat.
No, ale, przecież mieliśmy Josha Tranka w Fantastic Four. Tam też było rozciąganie i też było fatalne.
Też było fatalne, no o to mi chodzi, nie? Że to mówię, ty przez 20
Powiedzcie
lat
mi, tak dużo nie jeden, zmieniło jeden film rozciągania. Albo serial, w którym ktoś miał elastyczne, rozciągliwe kończyny i nie wyglądało to jak gówno.
No.
No to tak.
O to mi chodziło. Więc... No, ale dlatego nie mam aż tak dużego problemu z tymi mocami. Wiesz, bo to też jest, dla mnie to jest pierdoła, dla mnie to jest margines, są moce, to jest coś, co ma być po prostu, wiesz, tam, żeby miała jakieś moce, żeby tego używała w jakiś tam sposób, a dla mnie się liczy, jak, wiesz, postać będzie poprowadzona, nie? I tutaj mogą dużo na tym ugrać, nie? Bo, no kurczę, no będzie mi brakowało tej sfery symbolicznej, no teraz jak o tym wspomniałeś, to tak, to było cholernie istotne, ale mówię, no... Nie wygląda to źle w tej wersji, którą zobaczyliśmy przynajmniej w trailerze, nie? Więc
no mam nadzieję, że reszta tego serialu, czyli ten element dalej jednak coming of age, dalej tego dorastania, dalej ten element zmieniania się i tego, co jest fajne u Kamali, dopasowania do otoczenia, do rodziny, do tego wszystkiego, w tej jeszcze Scotto Pilgrimowej otoczce wynagrodzi mi to w jakiś sposób.
Tak, szczególnie tam też dużo widać tego, że kultura rodziny Kamali będzie bardzo ważna i no jest też na pierwszym planie praktycznie, nie? Tutaj widać te wszystkie elementy z tym powiązane. Super.
Przepraszam, Batman odważni bezwzględni, pytałeś serial, mówisz o rozciąganiu się w kreskówce?
Na serio?
Naprawdę? Ale tak na serio? Dobra. Przepraszam, ale...
Wierzę, że to mogło być zrobione dobrze w kreskówce, no tak.
No,
bo to są
jakby...
kreskówki.
jakby Przemilczę to, wybacz, ale... Wydaje mi się, że to było nieporozumienie na... No...
Ale nie. Tutaj Konrad jeszcze pisze, że ale co jest z tym, że osoby, które mają te same moce. Więc argument z tą samą mocą, to można o kanał rozbić. Ale nie, to nie chodzi o to, że mają takie same moce, tylko mówię, że serial zawsze ma mniejszy budżet i by to gorzej wyglądało niż w tym,
miałbyś,
że zobaczymy.
W filmie miałbyś dużo lepiej wyglądające moce niż w... Jeszcze cały czas nie wiemy, jak będzie wyglądała, bo widzieliśmy tylko na razie obrazki, ale nie widzieliśmy nigdy w ruchu cały czas Jennifer Walters, prawda? Czyli jak Tatiana Maslany, jak będzie wyglądała, a ona ma być cały czas She-Hulk. Więc pytanie brzmi, jak to jeszcze dobrze wypadnie w serialu, nie? Więc...
Tak, bo już były te zdjęcia tam promocyjne z jakichś kubków czy czegoś, nie? Które wypłynęły i no to teraz to w tym momencie to jest Tatiana Maslany pomalowana na zielono, nie? I zobaczymy, jak to w ruchu będzie wyglądać. Ale to wiesz, to trochę jak w komiksie, nie? Że jednak ona miała troszkę większą masę, nie? Ale no ona, jednak to był inny sposób przemiany niż ten Bruce'a Bannera, nie? Który się zamieniał w zupełnie inną postać, nie? A She-Hulk to też, wiesz, że to też jest jej usposobienie mentalne, nie? Że ona przyjmuje tą formę, ale ona nie jest tą formą, wiesz, tak wyolbrzymioną, nie? Do takich poziomów absurdalnych, jak właśnie u Hulka, nie? Że ona po prostu zyskuje tą muskulaturę, ale bardziej przypomina swoją wersję bazową, nie? I ciekawe, jak to grają, nie? Bo to jest jednak ciężkie, żeby utrzymać taki typ mocy na budżecie serialowym przez cały czas,
musisz
nie?
Cały czas mieć to, może być trudniejsze. No w każdym razie ja po tym trailerze do Miss Marvel jestem... Muszę powiedzieć, że mimo wszystko trailer zrobił to, co miał i trochę mi podbił hype. Nie jakoś straszny, nie jestem teraz, o Boże, najlepszy serial, nie mogę się doczekać. Ale jednak głównie przez te wstawki komiksowe i to, że pokazali mi jakiś styl wizualny tego serialu, to mimo wszystko lekko mi poprzeczkę podbiło na oczekiwań, bo miałem znacznie mniejsze oczekiwania, a ja zawsze łykam te wizualne różne zabawy.
Tak, wiesz, ja już czuję na tym etapie, że wiesz, no to nie jest serial aż tak dla mnie i ja się z nim mijam zupełnie, ale ten serial wyglądał sympatycznie, nie? I to jest chyba najważniejsze. Wiem, że dzieciaki się na tym będą super bawić, bo widać, że te ich problemy będą poruszane, bohaterka jest fajnie przystosowana do tego, żeby się tymi problemami zajmować, nie? I całkiem fajnie gra aktorska wygląda, widać, że będzie ciekawy w ogóle zbiór tych postaci, które się tam wokół niej kręcą. Kurczę, no to może być przyjemny serial, nie? No nie czekam na niego, mijam się z nim. Moim będzie Moon Knight i na niego czekam, ale fajnie, że takie
jeszcze odniosę się, Konrad Pierzak, Mimi Smart przypomina seriale Disney Channel, nie wiem, czy ale dla wady czy zalety, ale wiesz, że możesz powiedzieć dokładnie to samo o Spider-Manie, no. Jeżeli chcesz tak powiedzieć. Możesz powiedzieć dokładnie to samo o Toma Hollanda, Spider-Manie. To jest to samo.
Te sceny ze szkoły, wiesz, z jedynki albo z dwójki, nie? No to,
masz
to
postać, jest... która ma swoje dramaty miłosne, niemiłosne, życiowe, dorastania i jest w szkole. Tak, czym różni się to, jak Kamala marzy o tym typie, od tego, jak Peter i Ned w pierwszej części siedzą i patrzą na córkę Vulture'a? I tak samo, no to jest to samo.
Ale wiesz, tego nie unikniesz, bo to jednak... Też,
no ale trochę, to jest część coming of age, young adult tego...
Tak, ale też wiesz, cała ta konwencja tych seriali Disneyowych, ona ma wpływ ogólnie na całą narrację tych młodzieżowych rzeczy, które dzisiaj mamy, nie? No, wiesz, nawet sobie nie uświadamiam w tej chwili, jakie ważne są te seriale dla popkultury, nie? Jak one pewien sposób opowiadania dzisiaj o dzieciakach, nie? Zrobiły. Kurczę, wiesz, Euforia to jest taka, wiesz, dokręcona wersja tych Disneyowych narracji, nie? Taka wiadomo, że na maksa i w inny sposób, nie? Ale tak. Są tam te naleciałości i od tego się nie da uciec.
No, jeszcze możemy pogadać dwa słowa o Moon Knightie, bo no Moon Knighta oczywiście już jest 11 dni, więc cały czas dostajemy nowe elementy, cały czas nowe jakieś tam fragmenty. Dalej mnie to jara i dostaliśmy do sceny w windzie, jak Honshu idzie do niego i jest to potem...
Jak zrobi to zbliżenie, które jest
mi się tak podoba to, jak potem tam... mi się podoba to, jak niby jest to heheszkowe, ale ta babcia spierdala potem z tej windy. No. W Marvelu często jest ten moment, że wiesz, ludzie się śmieją, ale ostatecznie mamy tu cięcie, nie zachowujemy tego, ktoś patrzy na ciebie dziwnie i na tym to się kończy scena. A tu mi się podoba to, że masz tą scenę, która jest na początku jest dziwna i taka horrorowa, potem masz tą babcię... I jest, jak ona mówi, o, mam nadzieję, że ją znajdziesz. Jakby zrobili w tym momencie cięcie, to byłby typowy, wiesz, humorek Marvela. Ale to, że ta babcia spierdala z tej windy i nie chce od niego odejść i się go boi, on sam się siebie boi, daje mi pewne nadzieje, że jednak trochę lepiej będzie humor rozegrany w tym.
Tak, to jest w ogóle fajnie, że tak jest przełożona już tą wersją grantową Moon Knighta, nie? Co dopiero jak wejdzie ta wersja już, wiesz, Mistera Knighta na przykład, nie? No. Albo te inne, ważniejsze, mocniejsze.
Mi się nie podoba, że Khonshu jest taki wielki. Khonshu jest tak wielki, jak akurat sobie go ubzdura w danej chwili.
Tak.
Przecież Khonshu w ostatnich numerach był gigantyczny, jak sobie ten Bahir, Badr, doktor Badr, jak sobie go wyobrażał. To jest fikcyjna idea. No, natomiast dalej były dwa pierwsze odcinki dla amerykańskiej prasy udostępnione. Ogólnie były bardzo chwalone. No i była tam rzecz, przez co jeden z naszych widzów, którego dzisiaj nie widzę, Karol, pewnie już skreśliłby ten serial, bo w dwóch pierwszych odcinkach, poza jednym mrugnięciem oka, nie ma absolutnie żadnego nawiązania do MCU. I co jest piękne, że jakiś czas temu, pamiętam jak było Agents of S.H.I.E.L.D., jak był Daredevil, się mówiło, gdzie moje nawiązania do MCU, gdzie moje... Nie, to już mnie po prostu... Tak to przeżarło, że na tą chwilę, o, robią coś bardziej autorskiego, skupionego na postaci, gdzie... MCU jest gdzieś tylko obok, a skupiamy. Wow, jest! Plus. Sorry, 4 odcinki dostali, tak.
Podobno mają silny vibe.
Tak, tak, czytałem, że mają. Tak, czytałem, że mają właśnie ten motyw z podróżami i tak dalej. Ale właśnie w tych 4 odcinkach, przepraszam, nie 2, 4, właśnie nie masz żadnego odniesienia. Mówili, że jest jakieś mrugnięcie w którymś momencie. No bo wiesz, bo to jest ten sam świat. Ale że nikt nie wpada, nikt nie robi, nikt nie bazuje ci broni na bazie czegoś. To jest skupiona. Historia na Isaacu i na jego postaci, na Marku Spectorze, na Moon Knightie, czy kimkolwiek jest w danej chwili. Więc to mi bardziej podbija hype, no, na tym etapie. Jak wiem, że nie trzeba napierdalać multiversum i wszystkiego innego.
Tak, to jest taki właśnie ten projekt, który chcę zobaczyć w MCU, nie? Żeby tylko nie był powiązany, żeby nie był przejściem między czymś, nie? Tak jak było WandaVision, miała prowadzić do Multiverse of Madness, nie? Loki też się wiemy, że ma z tym wiązać, nie? Bo on to wszystko tam rozpoczął i mają te być rzeczy. No też jest przejściówką ten Falcon i Winter Soldier, nie? Bo mamy nowego Capa, wiemy, że to ma prowadzić do kolejnej kinówki, nie? W ten sposób ma to działać i każdy ze serialu właśnie był budowaniem czegoś między czymś, nie? To były oczywiście
stałe własne one miały, noga. Choć tak one już odbijały stylem od filmów MCU, nie? Poza Hawkeye'em.
Tak.
Każdy z nich już trochę odbijał, ale dalej tematycznie musiał się gdzieś trzymać.
Ale dalej czuć było, że to jest ta przejściówka, tak. Nie? Że tak samo jak było z tym Hawkeye'em, nie? Że tu jest punkt startowy do serialu z Echo, tu Kingpina trzeba ustawić, tutaj też coś, wiesz, Kate Bishop, dalej Young Avengers, coś takiego, a tutaj twórcy mówią, nie? Że chcą zrobić konkretny serial o Moon Knight'cie, chcą opowiedzieć o Marku Spectorze, o jego problemie i może nie być, wiesz, tutaj w ogóle chcą to zamknąć w jednym sezonie, że jak będzie drugi sezon, to można coś zrobić, nie? Ale oni chcą to zamknąć w taki sposób, że ma być opowiedziana historia, nie konkretna. To nie ma być właśnie coś między czymś, nie? To nie ma prowadzić do czegoś. Nie ma tak być, że nagle wejdzie na końcu Blade i powie, teraz zaczyna się wojna z bóstwami tam egipskimi, nie? Musisz tutaj iść ze mną, Moon Knight'cie. Więc tutaj czegoś takiego nie będzie, nie? I super, nie? Tego chcę od małego ekranu.
Podoba mi się w tych trailerach, gdzie widzisz, gdzie Mark i Steven na przykład ze sobą rozmawiają, bo to mi przypomina Ran Lemira, gdzie on... Zresztą... Nie wiem, na ile będą się tego trzymać, bo oczywiście mogą to kompletnie od tego odejść. Mamy tego Moon Knighta, którego nagle znikąd zawieją bandaże i to może nie być wizja, tylko on naprawdę może mieć magiczne moce. Nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc. Natomiast jestem ciekawy, czy odniosą się, bo ma być wątek choroby psychicznej. I w Ulemira było to fajnie zarysowane, że Steven i chociaż tych osobowości było więcej, ale Steven i Mark mieli ze sobą tą najkonkretniejszą relację, jeśli można to tak nazwać. Dlatego, że Jake Lockley, twardy taksówkarz, to jest ta osobowość, która mu się wykształciła do potrzeby fizycznej obrony. To miał być ten gość, którego biedny Mark, który był słaby i jakiś tam pomiatany, mógł się za niego schować, powiedzmy. Odpalał się nagle mu Jake Lockley i jak trzeba było komuś mordę dać, na ulicy się postawić, no to wychodził Jake. Natomiast Steven nie był mu potrzebny do żadnej konkretnej mechanizmu obronnego poza jednym, samotnością. To był jego druga osobowość, która się pojawiła u Spectora, de facto po to, żeby być jego przyjacielem w dzieciństwie, po to, żeby być kimś, z kim może porozmawiać, komu się zwierzyć. Ten taki wyimaginowany przyjaciel, jak dzieci mają, wiesz, Bing Bong z tego, czy tam Bim Bam, czy jak on się nazywał, z Inside Out, nie? Tylko który nabrał bardziej realistycznych kształtów ze względu na chorobę psychiczną. I Podoba mi się to, że tutaj Mark i Steven ze sobą rozmawiają i Mark mówi, Steven, miałeś tego nie, nie, chciałem, żebyś tego nie zobaczył, bo to jakby, bo to nie jest to. Steven ma być tym prostym, dobrym kolegą, chłopakiem, który sobie wiedzie spokojne życie i mam nadzieję, że ten element też będzie fajnie poruszony.
No ja, kurczę, jestem coraz bardziej podjarany tym Moon Knightem, po tych no, właśnie rzeczach, niedługo. Które tam... Tak, tak, ale wiesz, w ogóle te sobie... Ja lubię oglądać na przykład te sceny, które wychodzą cały czas. Wiem, że ludzie tego nie lubią, bo chcą to zobaczyć w serialu, nie? A ja sobie lubię zerknąć, nie? I tam jak już widziałem lądowanie Mistera Knighta, kurczę, to są fajne, zmontowane rzeczy, nie? I tak, takie, które też się dzieją gdzieś tam na przecięciu, wiesz, Mary i realnego świata, nie? I to jest fajne, tego chcę najwięcej w tym serialu, bo to jest to, co zawsze najlepiej działało w Moon Knightie, nie? Nie tam jakieś napierdalanie po prostu z złoczyńcami, tylko te problemy Moon Knighta, nie? Co jest jawą, co jest snem. Kurczę, u Lemira to tak dobrze działało. O, jak ktoś nie czytał tej historii Lemira, to musi przeczytać. No, to jest u nas wydane, więc bardzo polecam.
Okej, to zacznę pytania od superczatu. Kamil Nowacki. Cześć chłopaki, czytałem, że Marvel wznawia pracę nad Nova. Again, budują się od lat. Ale gdzie filmem. Nova? Jak filmem to... Mam nadzieję, że twoim źródłem nie było Kocham Kino. No nie.
Może,
no.
Może już to na screenancie było, no, więc może
znaleźć. Albo na We Got Discovered. Nie ma żadnych wiarygodnych informacji, czymkolwiek związanego z Nową. Jeśli chodzi o film. Co jak waszym zdaniem Disney wprowadzi tego bohatera? Serial, Disney Plus czy kino?
Kino.
Nie wprowadzi.
Ej, ale jakby wprowadzili to kino, kurczę.
Jak już wprowadzili... No.
Zobaczymy, gdzie wiesz, gdzie na przykład dalej pójdą Strażnicy Galaktyki, Poganie.
Ale to, na to jest razie dobre miejsce, nie, żeby to nie zapowiada się, żeby mieli robić nowe z jakiegokolwiek powodu, więc nie wiem. I najważniejsze, RR czy SA? Od czego to są skróty? R.R czy S.A?
Kurde, no. RR. A to nie jest kategoria wiekowa czy coś? Nie, chyba nie.
Nie wiem, mamy pytanie i przepraszamy cię, ale jak będziesz i napiszesz na czacie nam od czego to skróty, to odpowiemy, ale nie wiem. Więc natomiast nie...
A, czekaj, Dadarax pisze, że Kocham Kino, już mówił, że zaraz będzie Nowa. A no to będzie, to już czekajcie w przyszłym roku.
No w każdym razie nie, nic żadnych informacji o żadnym...
A czekaj, Richard Rider czy...
Czy sam Aleksander? A to okej, okay, przepraszam. To nie, to nie, to co? Żadne pytanie.
Wiem, żebyś chciał Richarda, ale mówię na dzisiejsze czasy i to jak kogo wprowadzić, to nie dziwiłbym się, jakby sama zrobili.
No, pewnie, to też jest dobry moment. Sama.
I wiesz, wtedy by zrobili pewnie tak, że na przykład Richard już jest ileś tam nową i należał do korpusu, nie?
Tylko mogliby zrobić, ale znaczy Richard ma ciekawszą genezę niż sam. Znaczy, inaczej, genezę ma jak zielona latarnia po prostu, ale powód genezy ma ciekawszy.
Ale mogliby to fajnie połączyć, nie? Że na przykład szuka ta energia tam nowy, czy jak oni tam łapali tych nowych do korpusu, wiesz, znajdują sama, bo jakaś tam sytuacja życiowa i na przykład tym, który go uczy, jego kilołogiem, jest Richard Rider, który też jest
znaczy, ziemi. Nie, jeżeli już robisz sama, no to motyw z zaginionym ojcem, chociaż nie, motyw z zaginionym ojcem w kosmosie to byłoby takie, to jest jednak tak bardzo Star-Lord w nowej wersji. Bo jak powstawał sam Aleksander, to Star-Lord cały czas miał jeszcze genezę pod tytułem to jest typ, który był w stacji kosmicznej i Lord i tam Master of the Sun dał mu moce i tak dalej. Ale potem w filmach pojawiła się ta geneza z kosmitą, który zapłodnił matkę. U Sama jest trochę inaczej, bo był ten motyw z ojcem, który był tym pijącym woźnym, który mówił, że był wielkim bohaterem nowy. Ale to dalej jest tata kosmita trochę. Znaczy on jest ziemianinem, który miał moce, ale...
Tak, ale to działa na trochę innych zasadach, nie? Ja bym to zobaczył z chęcią, nie? I mówię, i tam by pasowało tak, żeby znaczy... wiesz, dwie wersje zmieścić nowy,
ogólnie nie obraziłbym się za więcej właśnie elementów mentorskich, no ale nie, no wiadomo, że tylko Richard Rider.
To fajne. A tutaj, że ktoś tam donosi, że Marvel produkuje nienazwany film kosmiczny, niezatytułowany... że tyle o Nowie było. A ja myślę, że szybciej by na przykład niż Nowe, to by zrobili Strażnika Galaktyki Adama Warlocka. Coś
no,
w stylu
no,
zamiast
no, ludzie,
stanie
jak
z Warlockiem.
No,
tak, ale mają takiego aktora i wydaje mi się, że on wiesz, wyjdzie na pewno poza Strażników. Nie? Jak,
no,
jak
na ludzie by będzie, mogli no. zrobić.
Infinity albo... Watch czy coś. I wiesz, mogliby zrobić Infinity Watch, nową markę związaną z kosmicznymi bohaterami i tam by mogli Nowe
dać
wcisnąć.
Coś odbijającego od Secret Invasion, które powstaje przecież. No. Ja dalej nie sądzę, żeby to był Nowa. Myślę, że to
Kurczę,
będzie coś innego.
ale Infinity Watch, wiesz, z
No,
Warlockiem.
Pipa wprowadzili już, już Pip
Tak,
jest.
masz Pipa, masz Star Fox mógłby należeć
Star
do
Fox
Infinity
mógłby
Watch.
należeć, nie należał, ale mógłby. Na luzie, mógłbyś
Tak, nie, no
przerzucić.
nowych by zrobili, mógłbyś, wiesz, mógłbyś nowe zrobić, też by mógł tam należeć jakiś nowa, czemu nie? Byłoby miejsce.
Nie sądzę, by
Wiesz,
robili nowe.
Mają prawa do Silver Surfera teraz, wszystko mogą zrobić.
Okej. Okay. Zerknę na tipy. Jest tip od Mistrz Seller, ale nie chce mi się wierzyć, że to jest Mistrz Seller.
Nie, ktoś się podaje za Mistrza Sellera.
Bo to jest tak bardzo... próba. Uwaga. Arcane jest przereklamowany. Przewidywalny do pólu infantylny. Zero głębi. Zero ciekawych postaci. Zero reprezentacji LGBT, niepełnosprawnych czy ludzi z spektrum autyzmu. To brzmi jak Mistrz Seller, ale nie wiem, czy ktoś
ale
się
brzmi
podaje.
Też jak ktoś, kto by chciał bardzo udawać Mistrza Sellera.
Tak.
No.
Nie ma wyjaśnienia co za świat, o co w nim chodzi, czemu w nim tyle białych ludzi.
To ktoś
to brzmi
zebrał.
Jak Mistrz Seller, ale.
To brzmi jak skondensowany Mistrz Seller maksymalnie.
Ale mam
Jestem
wrażenie,
pod
że to...
wrażeniem. Jestem pod wrażeniem tego pytania.
Mam wrażenie. Tak, bo zostawia taką niepewność, a może jednak. Ale
Tak,
nie,
tak, tak.
Nie, nie. To nie. Dobra. Marysia S., co sądzicie o Red Rocket? Mnie oczarował. Solidia Project miałam duży problem, głównie przez rozwrzeszczane dzieci, ale tu kupili mnie pod każdym względem wybitny Simon Rex w głównej roli. Przez cały czas mu kibicowałem i trzymałem kciuki, żeby wreszcie coś mu się udało, a dopiero po filmie zdam sobie sprawę, jakim jest okropnym typem, wykorzystującym wszystkich naokoło, niedojrzałym, samolubnym chłopcem. Czarujący cwaniak, przy tym niegłupi, który poświęci każdego w dążeniu do swojego celu. Ja nie oglądałem Red Rocket. Ale
Wiesz co,
a Florida Project mi nie przeszkadzało, więc...
Tak, tak, bo nie, Sean Baker, ja czekam na jego wszystkie filmy po Florida Project i ja widziałem Red Rocket jeszcze w zeszłym roku, bo on był na American Film Festival wyświetlany i już wtedy tak złapał, to był chyba w ogóle najlepszy seans dla mnie całego festiwalu, bo to jest bardzo dziwny film, wiesz, tam on w ogóle opowiada o byłym aktorze porno, który cały czas się uznaje za aktora porno, ale wiemy, że w którymś momencie aktorzy porno już średnio, żeby dalej byli na rynku głośnymi nazwiskami, a on kiedyś był i on wraca, bo jest, wiesz, bez pieniędzy, jako gołodupiec wraca do swojego rodzinnego miasta, nie? Tam ma żonę, którą zostawił i wiesz, takie skrawki rodzinne, które mu tam zostały, nie? I próbuje sobie tam ułożyć życie, wiesz, zaczyna tam handlować narkotykami, wiesz, i się tam odnajdywać w tym mieście, ma taką małą miasteczkową Amerykę, wiesz, taką zapyziałą zupełnie i te jego problemy, które on dawno za sobą zostawił, chciał od tego uciec, chciał zostać tą wielką gwiazdą, a teraz powraca, cały czas się uznaje za tą wielką gwiazdę, a tu jest przegrany i wiąże się tam w romans z dziewczyną, która pracuje w takim sieciówce z pączkami, nie, w takim, wiesz, takim barze, nie. I to jest, wiesz, to też jest oparta relacja na tym, że ona jest nim zachwycona, ale to oparta jest na groomingu i on jest tak śliskim bohaterem i nie chcesz, wiesz, nie masz do niego żadnych dobrych uczuć. Widzisz, że on się tam stara, wiesz, widzisz, że coś próbuje robić, nie? Ale on jest cały czas takim chujem skończonym, nie? I tylko czekasz, kiedy on się rozwali jak salcesun na słońcu, nie? I o to ci chodzi, nie? Że on musi dostać po dupie, nie? On cały czas dostaje po dupie, ale ten film jest właśnie tak dobrze nakręcony i pokazuje, wiesz, te dzisiejsze problemy, które wynikają z tego, jak niektórzy, wiesz, podchodzą do pracy, jak później wykorzystują swoją pozycję, jak próbują, wiesz, się właśnie dobrać do tych niewinnych i do tych, wiesz, ugrać coś na tym, nie? Jeszcze, żeby złapać jakiś jeszcze oddech życia. I ten film to wszystko świetnie rozgrywa, nie? On w ogóle jak wykorzystuje swoją byłą żonę, że tam niby już im się zaczyna układać, a on cały czas sobie, wiesz, sam to bombarduje, nie? Bo on chce, wiesz, chce dalej się uznawać za tego gościa, który może wszystko, nie? Który przecież miał taką karierę, którego wszyscy kochali. I on cały czas wierzy, że jeszcze coś z tego wyciągnie, że jeszcze wróci do tego, co już kiedyś miał, a widz od początku wie, że on już nie może tego zrobić, nie, że on jest skończony. I to się ogląda fantastycznie. Zresztą wiesz, jak wygląda Florida Project i te małomiasteczkowa Ameryka, nie? Taka, która jest wiesz, że tam mogą gdzieś kiełkować jakieś dobre rzeczy, ale ona jest już przeżarta, że na tej ziemi nic nie wyrośnie, nie? I Baker dokładnie to pokazuje. Naprawdę, łapcie seansy tego filmu, bo jest fantastyczny.
Jeszcze było... czekaj. Widziałem gdzieś wyżej, że to, nie, że to jest przeklejony Mistrz Seller z Filmwebu.
Co? Już wiedziałem. Wiedziałem, że to jest Mistrz...
Czyli to jest... To prawdziwy Mistrz Seller, znaczy to nie prawdziwy Mistrz Seller, ale to jest ktoś przekleił jego...
Wyobraź sobie, wiesz, dojść do tego poziomu wypowiedzi gdzieś w necie i że nie wiesz, czy ktoś sobie bekę robi z ciebie, czy to jesteś ty, nie?
I u Mistrza Sellera najlepsze jest to, że jak się nad tym zastanowisz, zero reprezentacji LGBT w Arcane. Poważnie. Poważnie. To ja chyba inaczej oglądałem
Czekaj.
To chyba inaczej trochę to oglądałem. Zero osób niepełnosprawnych.
Czekaj, czy tam ktoś stracił rękę? Czekaj, coś było, czy coś?
Nie, masz Wiktora, który ledwo chodzi. Masz to właśnie od Silko, która jest ma...
Która wydaje mi się, że no, że...
Ale wiesz, że mistrza Seller argumenty są zawsze takie, że jeżeli ktoś pomimo tego, że jest niepełnosprawny, jakoś to rekompensuje, to się nie liczy.
A.
To mnie zawsze bawi, bo chwila, ale to co chcesz pokazać, że ktoś jest niepełnosprawny i leży i nie może wstać? Jakby to chyba o to chodzi, żeby pokazać ludzie, którzy mają trudniej w życiu, którzy mimo tego, że mają trudniej w życiu, znajdują sposób, żeby...
Tak, ale pokazać, że nie dość, że sobie radzą, to też dać nadzieję, że wiesz, że no wiem, wiadomo, że w fantazji to masz jakieś wszczepy, jakieś, wiesz, te...
No, ale protezy mamy też coraz lepsze.
Tak, mamy coraz lepsze, ale o to mi chodzi, że masz dać, wiesz, nadzieję, nie, że przecież te protezy są coraz lepsze, no. też możesz to dostać, ale też sobie możesz radzić bez tego, nie? A Jezu, nie wiem, ja nie
Co
wiem,
do ludzi w spektrum autyzmu, ja bym Jinx spokojnie mógł powiedzieć, że...
Nie, jest spokojnie,
jest
tak.
Spokojnie
ja pamiętam do dzisiaj, jak on narzekał na ten, na Mad Max Fury Road i mówił, że tam nie ma osób z niepełnosprawnościami, gdzie mam główną bohaterkę. No.
Ale chodzi.
Ale tak.
Powinna
tak.
leżeć i narzekać, że nie może tak, chodzić.
Ale wiesz, i najlepsze, że wiesz, Furiosa mówisz tę protezę, to nie jest jakaś super proteza, którą może, wiesz, tak. kamienie niszczyć czy coś, nie? To jest, wiesz, taka samoróbka jakaś, wiesz.
To, bo może właśnie masz repetycyjny GBT, masz ludzi w spektrum autyzmu prawdopodobnie, masz osoby niepełnosprawne. Czemu w nim tyle białych ludzi? Ja bym powiedział, że w tym świecie jest bardzo dużo różnych ludzi.
Eko jest szczególnie, wiesz, białą postacią.
Mel.
No, też jest bardzo białą
Biała
postacią.
Biała jak śnieg, totalnie. No.
I też, i reprezentacji też nie mamy. Wcale nie mamy wątku, wiesz, romantycznego,
nie,
który się
nie,
rozbija.
Nie, ma. Nie ma. Zresztą Caitlyn nawet wygląda na dużo bardziej takie azjatyckie rysy jej stworzono, niż miała nawet w grze.
Ale nie, nie ma reprezentacji żadnej.
No, piękne.
Laurany.
dobra. To tyle, jeśli chodzi o nasze pytania, więc jeszcze możemy chwilę sobie pogadać do pełnej godziny. Zapomniałem powiedzieć o czymś, rzeczach, które oglądałem. Obejrzałem ten The Adam Project. Naprawdę sympatyczny film. Śmieję się w nim Ryan Reynolds gra dalej sam siebie, bo on gra bardzo dobrze sam siebie, ale tam jest taki dzieciak, to nie jest spoiler, bo to jest jakby główny motyw filmu, na nim się opiera, że jest podróż w czasie i Ryan Reynolds spotyka młodszą wersję siebie. I jest dzieciak, który, wiecie, Ryan Reynolds gra siebie, ale ten dzieciak musi grać młodego Ryana Reynoldsa i świetnie mu to idzie. A to już jest większe wyzwanie, żeby jednak zagrać Ryana Reynoldsa i wychodzi mu to naprawdę dobrze. Naprawdę sympatyczne, takie przygodowo-familijne kino, myślę, że... Bo ten reżyser tego filmu będzie robił Deadpoola, to jest osoba, która też dużo tych Marvelowych heheszków, ale mu dowcipy oczywiście z PG-13, ale takie, żeby podciągnąć je trochę dalej. Ludzie zabijani mieczem świetlnym rozbryzgują się w pył. No, wszystko, czego potrzebujesz, żeby z Deadpoola z PG-13 zrobić, no.
I jeszcze Konrad pisze, że jedno pytanie było od niego. Konrad Pietrzak nasz.
A, widzę. Jak Oscar TF Prime obejrzany? Nie? Dobra. To co innego, zarodka i Oscara. Czy moglibyście przeczytać wpis i tylko to na Wikipedia o G.O.D.? Tylko ten wpis. I do Celebration dam wam spokój z High Republic. Ale Celebration jest kiedy? W maju? To nie tak dużo czasu.
No. To jest G.O.D.? Ej, czekaj, kojarzę, oh fuck, ale na końcu snapsów. Nie będziemy teraz czytać wpisów, chyba, że to ma jedno zdanie.
Ale dobra, ale to poczytamy później. Ale pytanie, co uważacie o Hogwarts Legacy? Ja się jaram.
Ja jestem ciekaw. Mam problem z tym wątkiem, że mamy te gobliny znowu, które tam, wiesz, rewolucja i że znowu będą te złe gobliny, a trzeba tutaj... Ja mam nadzieję, że tam jakiś będzie myk, bo w samej zapowiedzi wygląda to strasznie średnio i tak, wiesz, problematycznie dosyć, nie? Ale ogólnie jeśli chodzi o samą prezentację, wiesz, to co było gameplayowe pokazane, no to wygląda fantastycznie i też jest super, że będziesz miał te wszystkie lekcje, że będziesz mógł sobie, wiesz, tam robić jakieś potiony, będziesz miał to swoje miejsce, gdzie to będziesz mógł robić, wiesz, będziesz mógł sobie tam domki stawiać w tej swojej przestrzeni, że wybierzesz swój dom, oczywiście Hufflepuff, bo najlepszy dom w historii, tam będę siedział i super. I te walki też, mam nadzieję, że te walki nie będą nudne tylko, bo na razie jak strzelam tylko to, wiesz, to jak będą cały czas krzyczeć te czary i to mnie będzie wkurwiało, nie? Ale wygląda fajnie i jestem ciekaw. I fajnie, że to przenieśli w czasie i nie będzie tych znanych osób, znanych mord. Jakaś tam pojawi, wiadomo, nie? Bo tam już mówili, już w trailerze było to, że tam będzie ten bezgłowy Nick, prawie bezgłowy Nick i jakieś tam postacie, ale fajnie, że to przenieśli o tyle lat wstecz, nie? Że mogą sobie bez tego bagażu poradzić, nie? Bez tego, co będzie, bez tych najważniejszych wydarzeń.
To ja dodam, że jestem tak bardzo nie Harry Potterowy, że nawet nie oglądałem trailera, więc...
A, nie widziałeś trailera, no to zobacz, zobacz, bo to jest ciekawe.
Po co? Ale mi to nic nie powie, będę widział ludzi z różkami i tak dalej.
W sumie racja.
To musi działać jakoś na nostalgię, na sentyment, żeby o, poznaję to miejsce, poznaję Hogwarts czy coś tam innego. A na mnie to nie zadziała, bo ja jestem nie Harry Potterowy, więc dla mnie to nic nie powie, więc jakby po co?
Także no... Ale ja jako Harry Potterowiec powiem, że wygląda i o, bardzo ciekawie. Tylko mówię, no fabularnie rzeczy są tu takie bardzo, bardzo na średnim gruncie postawione w tej chwili. No ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
Co myślimy, czy dostaniemy jakoś zaraz trailer do Thor Love and Thunder, bo premiera na początku lipca. Ja lubię, jak trailery są bliżej premiery, jakby ten motyw z wypuszczaniem już powoli umiera na szczęście, rok przed czasem trailerów, to się zawsze źle kończy, a jeszcze teraz jest pandemia, więc się wszystko przesuwa, więc nikt nigdy nie wie. Dostaniemy, jak jest w lipcu, no to może dostaniemy w kwietniu ten może
nie mają po co,
mogą dać nie mają... w maju nawet, szczerze mówiąc, nie będzie problemu.
Bo ci nie mają po co spieszyć, teraz będzie zaraz Moon Knight, zaraz będą rzeczy...
Przede wszystkim, wiesz co, przede wszystkim też Doktor Strange zaraz wychodzi. Oni muszą to dać raczej przed Doktorem Strange'em, tak żeby zawsze wszyscy myśleli, co dalej, ale jednocześnie, żeby nie wywalić za dużo, żeby ludzie bardziej się jarali Doktorem Strange'em, a nie tylko, wiesz, no Stany jakoś muszą to wszystko ułożyć, ale nie problem. Tylko muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która mi się nie podoba, to jest... nie wiem, czy widziałeś, ale Jane Foster w komiksach znowu będzie na chwilę Torem.
A tak, tak, że młot do niej przyleci i będzie Tor biegał z tym mieczem z pioruna.
Z tym mieczem z pioruna będzie miała ten strzaskany młot, który jest... Po co? Jane Foster jest tak fajną postacią jako Walkiria. Ona ustanowiła sobie fantastycznie własne miejsce. Jakby ja nie znoszę tego, bo wiesz, że to jest przez film. Bo wiesz, że za chwilę będzie film i będzie dokładnie sam młotek i trzeba będzie za chwilę ją przekazać i tak dalej.
Tak, tak, tak. I wiesz, że ona zaraz wróci do tego bycia Walkirią, bo to jest ta rola, która jej najlepiej pasuje.
Jason Aaron fantastycznie zbudował Jane Foster jako Walkirię, która jest naprawdę ma fajną... Jej, czytałem, seria z Walkirią była super. Czytałem wszystkie te komiksy z Walkiriami. I było naprawdę fajne i tak dalej. Ja tego nie lubię, jak ktoś zbudujesz komuś tożsamość na tym, ale film i trzeba za chwilę tu już przenieść i tak dalej.
Tak, tak, ja Walkirię gdzieś tam na półce ten, bo sobie kupiłem w tomach tę całą serię, była super Arona, w ogóle te wszystkie rzeczy dodatkowe tam, jak był World of the Realms, było to o Walkiriach różnych, te też
było
King super.
King in Black był tutaj.
Tak, tak, ale ona nawet teraz, jak była śmierć Doktora Strange'a i te wszystkie rzeczy, gdzie ona się tam pojawia nawet gościnnie, nie? No to ona ma fajną rolę, nie? Ma tę swoją, wiesz, jestem lekarką tam, działa sobie na swoich zasadach, ma tą fajną broń, tą broń, która jest wszystkimi brońmi naraz, nie? Która jest fantastyczna.
Undyarn.
Tak, i to jest weapon. Super, nie? A i teraz na chwilę, żeby ją przywracać do tego, żeby tylko dlatego, że wow.
Bo film, bo musisz zobaczyć tym samym młotkiem ją na chwilę, żeby polatała i
Ej, tutaj jeszcze tylko dodam, że ten...
Nie wiem, czy to będzie w serii Kate'a, to wygląda... Nie, to chyba oddzielny będzie jakiś ten.
Oddzielna, nie, to będzie miniseria. Miniseria ma być. A tutaj jeszcze ten Michał tylko pisze o tym, że czytał, bo mu polecałem Logana od Ruki. Bardzo polecam cały czas, ale ma nadzieję, że nowy aktor będzie kulturystą niskiego wzrostu. No, Oskar chyba też by chciał i ja też bym chciał, żeby to był ten Logan bardziej komiksowy, mniejszy.
Trochę brzydszy.
Tak, brzydszy, owłosiony, nie? A tu też, wiesz, znowu teraz jak są te plotki, to dają tego, jak on się nazywa, Taron Egerton, nie, z Kingsmenów. Nie, to nie jest mój Logan, nie, ja bym chciał kogoś takiego bardziej.
No ale wiesz, nie możesz dać kogoś, kto jest brzydszy.
No.
Jest pytanie, czy na jakieś filmy na kwiecień będzie omawiane, jest szansa na mniejsze filmy, Zaginione Miasto, Sandro Bullock, Nicolas Cage i Pedro Pascal, ten film o Nicolasie.
A ja bardzo czekam.
To powiem tak, pewnie omówimy to wszystko wszędzie naraz, bo ja to niedługo też zobaczę.
To chyba oddzielny nawet materiał tym zrobimy, nie?
Tak, więc to pewnie zaraz o tym, może w tym tygodniu się uda machnąć. Natomiast nie chce mi się oglądać tego z Sandrą Bullock, jakoś z Channingiem
Wiesz co,
Tatumem.
ja powiem, że obejrzę, bo jestem wielkim fanem komediowego Tatuma.
No ja
Ostatnio ten jego
też
film
jestem,
Pies,
no.
film Pies, to jest jeden z najlepszych filmów tego roku na
Nie
razie.
oglądałem filmu Pies,
Zobaczcie
ale...
Psa, jak się gdzieś pojawi na streamingach, bo to jest zaskakująco bardzo dobra komedia. I Tatum w komediach jest fantastyczny.
To prawda, to prawda.
I
Podłańcuch
to jest jedyna
dans
rzecz, która mnie
jest...
ciekawi w tym filmie, ale tak ciekawi, że na pewno go zobaczę.
Natomiast tak, film coś tam niemożliwy talent, bla bla bla, to
Tak,
gdzie
tak,
Nicolas
tak.
Cage gra sam siebie, to ja widziałem trailer i wygląda jak złoto,
Tak,
więc
a to nie dość,
oglądam.
że Nicolas Cage gra samego siebie, to jeszcze jego fanna gra Pedro
Pedro
Pascal,
Pascal.
więc to jest idealne połączenie. Nie, bardzo czekam na to.
Więc tak. Będzie przerwa z mgłami, skoro Agata odeszła, jakaś kolejna przerwa? Nie, nie będzie przerwy.
Nie, nagrywamy
Jutro
dalej.
jest, jutro jest ostatni odcinek z Martą. A za tydzień będzie pierwszy odcinek bez Marty, ale
Ale też już nagraliśmy i tam
już nagraliśmy,
poustawialiśmy
tak,
rzeczy.
więc
Tak, tak, tak.
to
Więc teraz
będzie.
mnie wszystko leciało dalej, tak jak miało lecieć. O, a tutaj jeszcze Jarek pyta, Superman gdzie by był? Czekaj, kto? Nie, czekaj, wcześniej było pytanie. A tak, pytanie dodatkowe, czy Superman by był w Hufflepuff, a Batman w Slytherinie? Ja nie, czy czuję, żeby Supermana jakby mieli wrzucić w jakiejś, wiesz, naprawdę serii, która jest crossoverem między markami, to Supermana by władowali do Gryffindoru, bo to musiałby być jak Harry Potter i że tam są ci odważni w ogóle. A Batmana by władowali do Slytherinu pewnie. I też bym się nie zdziwił. Albo do Ravenclaw też by pasował, bo tam są ci niby mądrzy, nie? Ale ja bym chciał, żeby Superman był w Hufflepuffie, bo wszystko, co jest Supermanowe, to pasuje idealnie do Hufflepuffu. I to by było fajne. Mogliby tak zrobić, że na przykład jakby mieli ligę wrzucać ogólnie, to wtedy by mogło być tak, że Superman do Hufflepuffu był super. Wonder Woman by mogli wrzucić. A nie, to ją by pewnie dali do Ravenclaw. Batmana do Slytherinów, a do Gryffindoru. Nie chciał nikogo w Gryffindorze.
A jaka ma być
A
cecha?
Comena niech
A
dadzą.
jaka ma być cecha w Gryffindorze?
No to są ci odważni
No to Green
i
Lantern.
o,
Hal
tak, bo siła
Jordan.
woli, nie? O, tak by mogło być. Ale nie, Superman to jest totalnie full Hufflepuff.
Okej. No dobra, to chyba na tym będziemy kończyć. Plany na ten tydzień. Cały czas chcemy zacząć jeden cykl, ale nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby go zacząć, który chcemy zrobić. Pewnie pogadamy właśnie pewnie o wszystko wszędzie naraz, to pewnie też będzie w następnym tygodniu. No siłą rzeczy, ani w poniedziałek, ani we wtorek nie będzie live'a, więc najbliższy live będzie też w sobotę. Potem spróbujemy wrócić już normalnie.
Tak, bo te 2 tygodnie tylko tak wypadają,
I
więc są
spróbujemy
sąsiednie.
złapać Adama w którymś momencie na, może za tydzień na sobotę na przykład udałoby się Adama złapać, jakbyście chcieli jeszcze z Adamem o Batmanie pogadać,
Tak,
bo
bo w ogóle dzisiaj mieliśmy robić
mieliśmy
odcinek
dzisiaj
o
robić
Batmanie.
tak. Pogadaliśmy ostatnio z Adamem przy okazji nagrania z Palmy, to mówił, że był na Batmanie i mu się podobało generalnie. I gadaliśmy wstępnie o tym, czy w sobotę nie pogadalibyśmy na napisach końcowych. Adam był zainteresowany, no ale dzisiaj mu dużo rzeczy
Tak,
z
robota
roboty
mu
spadło.
wypadła, ale powiedział, że w tygodniu spokojnie, że chce dalej nagrać. Czemu, że Adam był bardzo podjarany tym Batmanem, jak z nim gadaliśmy.
No.
Jak na Adama to była wielka taka, wiesz,
No,
podjarka, więc...
to prawda.
Tak, i pierwsze co mówię, to nagrywamy jeszcze jeden materiał o Batmanie, bo widzę, że tutaj dojdzie kilka pewnie nowych rzeczy z tym związanych, bo jak
Tak.
widziałem reakcję Adama.
Live przejść na sobotę? Nie
Nie,
chcemy
bo to sobota
regularnie.
ogólnie jest tak, że to jest ten dzień, kiedy ogólnie domowo z
Tak,
wszystkimi
tak.
partnerkami i z
Tak. Nie,
wyjazdami, wtedy jest najwięcej
ja nie
czasu.
chcę. Weekend jest nasz, że tak powiem. To jest
Tak,
to
tak, tak.
weekend to jest ten czas, kiedy generalnie mamy prywatnie czas dla siebie, właśnie dla.
Tak, bo to nie ma pracy wtedy i można sobie zrobić luźniej. I ten tak najczęściej weekend jednak zostawiamy, że jak coś będzie awaryjnego,
Jak coś
właśnie jak jakiś
pierdolnie,
live,
właśnie
jak
tak
też
jak
nie mamy, jak nam
teraz.
nagranie wypadnie na przykład z Palmy, to w tygodniu, to teraz możemy sobie pokombinować, żeby w weekend coś nagrać, nie?
Tak.
Ale to już jest taka
Nigdy nie
opcja
będzie,
awaryjna,
nigdy
nie?
nie planujemy robić nic na stałe w weekend. To
Tak,
nie.
nie, bo by nas dziewczyny by nas zamordowały.
No.
To było, no.
No, więc niestety nie. Także weekendy będą zawsze tylko awaryjnymi nagraniami.
Ale w przyszłą sobotę
Przez sobotę
jeszcze
będziemy
ten.
robić live, ale to jest awaryjnie, a już od kolejnej prawdopodobnie znowu sobota będzie okienkiem. No dobra, to na dzisiaj tyle. Także śledźcie dalej napisy końcowe. Dzięki wszystkim.